Dzisiaj mamy 1 listopada, ale wczoraj był 31 października. Bardzo odkrywcze, ale 31 października, jak wiecie, przynajmniej w jakichś częściach świata obchodzi się święto reformacji. W naszym kraju jest to różnie, bo w naszym kraju 31 października jest przyćmiony przez 1 listopada. A więc ludzie bardziej są skupieni na tym, co się dzieje 1 listopada, niż na tym, co miało miejsce 31 października. A więc 31 października 1517 roku nikomu wtedy nieznany mnich, augustianin Marcin Luther po przestudiowaniu listu do Rzymian napisał 95 tez i przybił na kościele Wittenberdze, dokładnie powtórzył to, co 100 lat wcześniej zrobił Jan Hus. To on pierwszy na kaplicy Betlejem w Pradze przybił swoje tezy, swoje przemyślenia. Za to został spalony na stosie. Kiedy Luther to zrobił 100 lat później, może nie zdawał sobie sprawy, myślę, że na pewno sobie nie zdawał sprawy, że dzień ten będzie kiedyś obchodzony jako święto reformacji, że zostanie uznany za początek reformacji. Wtedy się jeszcze nikt tym nie przejął. To nie jest tak, że to wywołało od razu wielką burzę. Ludzie w tym bardzo przechodzili, czytali. To były tezy, zaproszenie do dyskusji. To nie była jeszcze reformacja. To było zaproszenie do dyskusji na temat odpustów, które były w tym czasie sprzedawane. Ale Lutra nie zaproszono do dyskusji, za bardzo nikt z nim nie chciał jeszcze wtedy dyskutować, więc on zaczął pisać, głosić. No i w końcu to dotarło do Rzymu. Zrobiła się niezłe zamieszanie z tego powodu. Dzisiaj, wiecie, mamy taki dzień wspominania. To myślę, że to taka dobra kolejność. Najpierw wspominaliśmy śmierć Chrystusa. Ta kolejność też jest właściwa, więc najpierw wspominaliśmy tego, dla którego, przez którego wszystko istnieje, bez którego nie byłoby Marcina Lutra, nie byłoby nas, nie byłoby reformacji. Ale jak już mamy dzień wspominania, to też może warto coś powspominać o tym wydarzeniu. We właściwej kolejności, we właściwym porządku. Zwłaszcza, że powiedziałem, że w naszym kraju jest to całkowicie pomijany fakt, zapomniany wręcz. Kiedy rozłożyliśmy w piątek namiot na placu centralnym i na banerze mamy napisane Święto Reformacji, to przyjeden pan do nas pyta się, co wy chcecie reformować? A ja mówię, my niestety nic nie reformujemy, tylko my mówimy o reformacji, która miała miejsce. O reformacji. W domyśle jeszcze nie reformujemy. Może kiedyś Bóg nam pozwoli. Drodzy, dzisiaj trochę historii. Jak doszło do reformacji w ogóle? Dlaczego ona miała miejsce? Musimy się cofnąć 1500 lat do przodu. Czyli do tyłu w tym sensie cofnąć 1500 lat. Do pierwszego wieku naszej ery jest rok 57 naszej ery. Apostoł Paweł przebywa w Koryncie. Ma zamiar odwiedzić Rzym. To jest w jego sercu, to jest jego modlitwa, to jest jego pragnienie pójść odwiedzić chrześcijan w Rzymie. Ale zanim do Rzymu się wybiera, napisał do nich list z inspiracji Ducha Świętego. I ten list był wyjaśnieniem Ewangelii, którą głosi. List do Rzymian w sposób najpełniejszy, od początku do końca kompleksowy, wyjaśnia Ewangelię, którą głosił apostoł Paweł. Więc on, zanim się do Rzymu udał, z inspiracji Ducha Świętego, napisał do nich list, który my mamy jako list do Rzymian. I tam znajdujemy werset w pierwszym rozdziale, werset 16-17, który wierzę, że z Bożą pomocą uda nam się dzisiaj odczytać, zastanowić nad nim, rozważyć go. List do Rzymian, rozdział 1, wersety 16-17. I apostoł Paweł pisał w ten sposób: albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka, bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione z wiary w wiarę, jak napisano, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. I pozwólcie, że te dwa wersety uczynię podstawą dzisiejszego mojego zwiastowania, a później może też dojdziemy do Lutra. Co się stało, kiedy czytał ten fragment Pisma Świętego, Nie wstydzę się Ewangelii. To niech będzie taka zachęta dla nas, żebyśmy się też nie wstydzili. Naśladujemy Chrystusa, ale bierzmy przykład też z ludzi, którzy byli Chrystusowi oddani. On się nie wstydził Ewangelii Chrystusowej. Niech to będzie dla nas zachętą, żebyśmy się też jej nie wstydzili. Nie starali się być za wszelką cenę poprawni, nikogo nie urazić i tę Ewangelię przypruszyć. Nie wstydźmy się Ewangelii Chrystusowej. Dlaczego? Ponieważ, i tu jest ważne słowo, Ewangelii Chrystusowej. To słowo Chrystusowej. To nie jest Ewangelia Pawłowa. To nie jest Ewangelia Piotrowa. To jest Ewangelia, która pochodzi od Boga, pochodzi od Chrystusa. Ewangelia Chrystusowa. I w centrum tej Ewangelii nie jest żaden człowiek. W centrum Ewangelii Chrystusowej jest tylko Chrystus. Solus Christus. Tylko Chrystus. To uderzyło Lutra, kiedy czytał list do Rzymian. To była jedna rzecz, albo tych rzeczy było kilka. Tylko Chrystus. On jest centrum Ewangelii. Ewangelia bez Chrystusa nie jest żadną Ewangelią. Ewangelia opowiada o Jego narodzeniu, o Jego życiu i dochodzi do punktu kulminacyjnego, mianowicie do Jego śmierci i do Jego zmartwychwstania. To jest samo jądro, samo centrum Ewangelii Chrystusowej. Kiedybyśmy zaglądnęli do dziejów apostolskich i przeglądnęli każde kazanie zapisane w dziejach apostolskich, tam nie ma kazania bez opowiadania o śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Tam nie ma takiego zwiastowania. Chyba że zostało ono przerwane, jak Pawła na Areopagu. Przerwali, nie doszedł do już chciał, a wtedy zaczęli się dzieje, bo zaczął już mówić o zmartwychwstaniu, nie wyjaśnił, po prostu to kazanie zostało przerwane, więc ono nie zostało dokończone. Ale każde kazanie zapisane w dziejach apostolskich opowiada o śmierci i o zmartwychwstaniu Chrystusa. Jest Ewangelią Chrystusową. Apostoł Paweł mówi, że się tego nie wstydzi, ponieważ tam odnajduje, tam jest moc Boża ku zbawieniu. Moc Boża ku zbawieniu. W tym prostym mówieniu o Chrystusie, w tym prostym głoszeniu o tym, co Chrystus uczynił, jest moc, by zbawić człowieka. On to odkrył, Bóg mu to odsłonił, Bóg mu to objawił, więc gdzie mógł, opowiadał o Chrystusie, opowiadał o Jego śmierci, opowiadał o Jego zmartwychwstaniu, bo w tym głoszeniu była moc Boża, żeby uratować człowieka od wiecznego potępienia. Co to powiedzieć? Od wiecznego potępienia. Nie ma trzeciego wyjścia ewakuacyjnego. Mamy po prostu albo wieczne zbawienie, albo wieczne potępienie. Zresztą brat Andrzej dzisiaj też zacytował fragment, który pokazuje ten jasny podział w Biblii. Mamy szeroką bramę. Jaką bramę mamy? A czy mamy taką bramę ni szeroką, ni wąską? Mamy bramę, mamy drogę szeroką i mamy drogę wąską. Nie ma wyjścia trzeciego, że my wybieramy taką drogę krajową, może nie autostradę, może nie taką trzeciej kategorii, ale taką przynajmniej E77. Pojedziemy sobie drogą krajową. Nie ma tak. Albo mamy światłość, albo mamy ciemność. Albo mamy wieczne zbawienie, albo mamy wieczne potępienie. Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu, ku uratowaniu człowieka od wiecznego potępienia. Nie Ewangelia jest po to, żeby nam się lepiej żyło na tej ziemi. To może jogę by trzeba zacząć ćwiczyć. Bo też może się uspokoimy, wyciszymy. Ewangelia jest po to, żeby nas zbawić od piekła, uratować od wiecznego potępienia, żeby nas wyrwać z mocy ciemności, z mocy szatana, który nas chce związać na wieki i zabrać na wieki do siebie. Po to jest Ewangelia. A przy okazji, nazwijmy to, przy okazji to jeszcze są te inne błogosławieństwa, ale to są rzeczy przy okazji. Bo tak naprawdę główny cel Ewangelii to jest zbawić człowieka, uratować go od wiecznego potępienia. Więc nie wstydzę się tej Ewangelii, jest ona mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Później mamy tą kolejność, najpierw Żyda, potem Greka. I prawdą jest to, że Ewangelia była najpierw ogłoszona Żydom. Przecież Pan Jezus przyszedł do narodu żydowskiego i tam ogłosił zbawienie. Później Duch Święty został wylany w Jerozolimę na grupę modlących się Żydów. Później gdzie głoszono Ewangelię najpierw, czyli na początku? W Jerozolimie głoszono Żydom. I to było najpierw Żydom, kolejność była zachowana, a później ta Ewangelia poszła dalej gdzie? Do pogan. Apostoł Paweł był na tyle lojalny, że jak przyszedł do jakiegoś miasta, to najpierw poszedł gdzie? Do synagogi. Najpierw do synagogi. I tam im opowiedział o Mesjaszu i przeważnie co mu zrobili? Wyrzucili go, pogonili go z tej synagogi. Dlatego mówi, jak tak mnie traktujecie, to ja teraz idę gdzie? Dajecie mi prawo pójścia teraz do pokan, bo przyszedłem do was i część z was uwierzyła, część z was się pogoniła mnie, więc teraz idę do pokan. A więc Ewangelia została ogłoszona najpierw Żydom, później została ogłoszona poganom. I dalej przechodzimy do wersetu 17, gdzie jest wyjaśnienie istoty Ewangelii. Werset 17. Bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa, czy w niej jest objawione. W Ewangelii jest objawiony sposób, w jaki człowiek uzyskuje niewinność przed Bogiem. W jaki sposób grzesznik staje się przez Boga zaakceptowany, przez świętego Boga. W jaki sposób ktoś, kto do Boga stoi tyłem, zostaje przygarnięty jako dziecko, jako syn. Ewangelia objawia to, w jaki sposób Bóg człowieka przygarnia do siebie, usprawiedliwia, przytula, okrywa go swoją świętością. Okrywa go swoją sprawiedliwością. To jest objawione w Ewangelii. A więc w niej jest, bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione. I w tych dwóch wersetach słowo wiara występuje 4 razy. Z wiary w wiarę. Najpierw w wersecie 16 każdego, kto wierzy. I w wersecie 17 a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. A więc 4 razy występuje słowo wiara. A więc sola fide. Tylko wiara. Więc sprawiedliwość Boża jest objawiona dla każdego, kto wierzy, ale nie wierzy w to, że Ziemia jest okrągła. Albo wierzy w to, że gdzieś we wszechświecie istnieje jakaś wielka siła, która tym wszystkim steruje. Ale ktoś, kto wierzy, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem świata i wierzy w to, że On umarł za grzechy świata i za grzechy moje i przez to zapłacił cenę i spłacił moją winę, mój dług. A więc ta wiara nie jest ogólną wiarą, że wierzę w coś tam, tylko że wierzę Ewangelii Chrystusowej. Wierzę Ewangelii Chrystusowej, wierzę temu, co Chrystus uczynił na krzyżu i przez swoje zmartwychwstanie. Więc musimy być tacy bardziej precyzyjni. A więc sprawiedliwość Boża w niej bywa objawiona z wiary w wiarę, jak napisano, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. I to jest troszeczkę ta końcówka, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. To nasze tłumaczenie nie do końca oddaje prawdziwą istotę i sens tego stwierdzenia. Gdy Marcin Luther badał to stwierdzenie i czytał to w języku greckim, odkrył to, co ja teraz chcę wam powiedzieć, i to bardziej jest widoczne w tekście oryginalnym, a sprawiedliwy z wiary, należałoby tu włożyć co przecinek w tym momencie, a sprawiedliwy z wiary życie wieczne ma. Taka jest wymowa, taki jest sens tego stwierdzenia. bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione z wiary w wiarę, jak napisano, a sprawiedliwy z wiary życie wieczne ma. Taki jest sens tego stwierdzenia. Marcin Luter, czy apostoł Paweł to zapisał pod natchnieniem Ducha Świętego, właśnie Luter to odkrył, że życie wieczne człowiek otrzymuje na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa. To jest zawarte w tym wersecie właśnie. Że życie wieczne, usprawiedliwienie, przebaczenie grzechów, wszelkie błogosławieństwo duchowe niebios człowiek otrzymuje na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa. I wiecie, i tę Ewangelię apostoł Paweł opowiadał. Tak jak ja wam ją teraz starałem się wyjaśnić, apostoł Paweł tą Ewangelię opowiadał. Może przykład. Dzieje apostolskie, rozdział 13. Przejdźmy teraz do dziejów apostolskich. Paweł przyszedł do synagogi pizydyjskiej w Antiochii Pizydyjskiej. Przyszedł do synagogi, usiadł w synagodze, siedział sobie, a wyglądał dostojnie. Poproszono go, żeby nie miał coś do powiedzenia w synagodze, więc apostoł Paweł tylko czekał na to, żeby go poproszono, żeby coś mógł powiedzieć w synagodze. Więc od wersetu 26 czytamy. Mężowie bracia, synowie rodu Abrahamowego i ci wśród nas, którzy się Boga boją, nam to została posłana wieść o tym zbawieniu. Mieszkańcy Jerozolimy bowiem i ich przełożeni nie poznali Go, czyli Chrystusa, i przez skazanie Go wypełnili słowa proroków, czytane w każdy sabat. Choć nie znaleźli nic, czym by zasługiwał na śmierć, zażądali od Piłata, aby był stracony. Kiedy zaś wykonali wszystko, co o nim napisano, zdjęli go z drzewa i złożyli w grobie, lecz Bóg wzbudził go z martwych. Przez wiele dni ukazywał się on tym, którzy razem z nim przyszli z Galilei do Jerozolimy. Oni teraz są jego świadkami wobec ludu i my zwiastujemy wam dobrą nowinę, tę obietnicę, którą dał ojcom. A więc widzimy, co apostoł Paweł mówi. Opowiada o tym, co się stało w życiu Chrystusa. Opowiada jego śmierci, o wydaniu niesprawiedliwego wyroku na niego, o to, że niewinnie został skazany, ale o tym, że w ten sposób wypełniły się słowa proroków, które czytacie w każdy sabat, bo to było w prorokach zapowiedziane. Ale Bóg nie pozwolił mu pozostać w grobie, ale trzeciego dnia go z martwych wzbudził. Paweł im po prostu opowiada fakty, które miały miejsce tam w Jerozolimie ileś lat wcześniej. I teraz dochodzi do wersetu 38 i 39 i mówi: niechże więc będzie wam wiadome, mężowie bracia, że przez tego zwiastowane wam bywa odpuszczenie grzechów i że w nim każdy, kto wierzy, bywa usprawiedliwiony w tym wszystkim, w czym nie mogliście być usprawiedliwieni przez zakon Mojżesza. Wiecie, coś takiego w synagodze powiedzieć, to ja bym się chyba nie odważył. Przecież ci ludzie przyszli do synagogi studiować prawo, bo wierzyli, że jak będą przestrzegać prawa, to zostaną przez Boga usprawiedliwieni. Apostoł Paweł im głosi Chrystusa i mówi, że przez Niego wam jest zgłoszone przebaczenie grzechów. Przez Niego wam jest zwiastowane odpuszczenie. I że w Nim każdy, kto w Niego wierzy, w Chrystusa, jest usprawiedliwiony w tym wszystkim, w czym nie możecie być usprawiedliwieni przez prawo Mojżeszowe. On ogłasza inną sprawiedliwość, sprawiedliwość w Jezusie Chrystusie. A usprawiedliwiony z wiary ma życie wieczne. W sposób praktyczny apostoł Paweł im to teraz wyjaśnia, przedstawia. On to w liście do Rzymian opisał, tak bym powiedział, chronologicznie, po kolei. A tutaj widzimy to w zwiastowaniu. Więc ja się nie dziwię, że w niektórych synagogach zawrzało, kiedy on wychodził z tym zwiastowaniem o Mesjaszu, o zbawieniu, o sprawiedliwości, która jest poprzez łaskę, poprzez wiarę Chrystusa. A więc apostoł Paweł: nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Jak mnie gdzieś poproszą w synagodze, zwiastuję ją, opowiadam o Chrystusie, bo w niej jest objawiona Boża sprawiedliwość i kto uwierzy, ma przebaczone grzechy, kto uwierzy, jest zbawiony i ma życie wieczne w Jezusie Chrystusie. Czy nie jest to wspaniała dobra nowina? Drodzy, to była ta nowina dobra, którą apostoł Paweł głosił. I wszystko byłoby pięknie, ale w Królestwie Bożym nie tylko jest ten Królestwo Światłości, ale też jest drugie Królestwo. I w pewnym momencie sprawa zaczęła się komplikować. Bo to była ta Ewangelia, którą wam teraz przedstawiłem. Ale w tym czasie pojawiła się także inna Ewangelia. O tej innej Ewangelii czytamy w rozdziale 15 listu Dziejów Apostolskich. Rozdział 15, werset 1. Dokładnie na tej samej, w tym samym miejscu mamy otwartą. Macie to otwarte? A pewni ludzie, którzy przybyli z Judei, nauczali braci: jeśli nie zostaliście obrzezani według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. W liście do Rzymian apostoł wyjaśnił Ewangelię, którą głosi, a w liście do Galacjan polemizuje z tą inną Ewangelią. Nawet tam się ten list zaczyna, jeżeli ktoś głosi Ewangelię odmienną od tej, którą ja wam głoszę, niech będzie przeklęte. Ta inna Ewangelia zrodziła się w środowisku hebraistów. Ludzi, którzy akceptowali Jezusa jako Mesjasza, ale uważali, że należy ściśle przestrzegać prawa mojżeszowego i że należy pogan nakłonić do tego, żeby również przestrzegali prawa mojżeszowego. I oni konsekwentnie nauczali tego, że poganie, którzy przyjęli zbawienie, muszą także przestrzegać prawa mojżeszowego. Słowo obrzezanie tutaj nie oznacza tylko, że trzeba ich poddać temu zabiegowi. Obrzezanie jest pewnym znakiem zewnętrznym przyjęcia judaizmu. To jest tak jak chrzest w chrześcijaństwie, że poprzez chrzest przyjmujemy wiarę chrześcijańską. Poprzez obrzezanie przyjmowano zasady judaizmu i zaczęto je stosować w życiu. A więc ci poganie z narodów, chrześcijanie z narodów, przez hebraistów byli nauczani tego, że muszą przestrzegać wszystkich przykazań z sabatem włącznie, muszą zachowywać wszystkie święta żydowskie, muszą zachowywać naukę o czystości pokarmów, to co my nazywamy koszernością, muszą zachowywać naukę o zanieczyszczeniach rytualnych, czyli dotknięcie czegoś powoduje zanieczyszczenie. Byli tego nauczani. I apostoł Paweł nazwał to inną Ewangelią, odmienną Ewangelią. Czyli to nie był banalny problem pierwszego wieku. To był problem bardzo poważny. Wiecie, i apostoł Paweł, kiedy to usłyszał, kiedy zetknął się z tą Ewangelią, bardzo zdecydowanie się tej Ewangelii sprzeciwił. Bardzo. Powiem tak. Apostoł Paweł jest wzorem, przykładem prawidłowego stosunku do narodu żydowskiego. Bo on sam był Żydem, wiedział, że jedyna prawdziwa Ewangelia przyszła przez Żydów i przez Żydów przeszła do pogan. To on był tym, który był powołany, aby tą jedyną prawdziwą Ewangelię zanieść poganom. To był człowiek, który modlił się o naród żydowski, powiedział, że jest gotowy być odłączony od Chrystusa, żeby oni byli, życie kładł za przyjaciół. Ale gdy pojawiła się inna Ewangelia, to powiedział, nie ustąpię ani o jedną jotę. Powiedział, nie, ani o jedną jotę. To był tym, który stanął, powiedział, absolutnie nie. Dlaczego apostoł Paweł tak absolutnie konsekwentny sposób sprzeciwił się tej Ewangelii? Tej, której tutaj, o której czytamy w Dziejach Apostolskich 15 rozdziale. Czy myśleliście kiedyś, dlaczego on się tak w sposób jednoznaczny nie przeciwstawił? Są dwa główne powody. Po pierwsze, Ewangelia, która mówi, że jeśli się nie obrzeżecie, nie możecie być zbawieni, umniejsza temu, co Chrystus uczynił na krzyżu. To jest podstawowa sprawa. Ewangelia, która mówi, że jeśli czegoś nie zrobisz, abyś był zbawiony, umniejsza temu wszystkiemu, co stało się na Golgocie. Zaprzecza, no, albo umniejsza, no po prostu sprawia, że to nie ma, to nie jest, ktoś inaczej mówi, to dzieło nie jest pełne, nie jest wystarczające. To dzieło po prostu nie obejmuje wszystkiego, jeszcze jest potrzebne, jeszcze są potrzebne jakieś inne elementy. To jest pierwsza fundamentalna rzecz, dla której i dlatego apostoł Paweł absolutnie nie zgodził się, by taka Ewangelia, przyszło powiedzieć, no tak, ale co szkodzi tym nawróconym chrześcijanom? No co im zaszkodzi, że będą sobie sabat świętować? A co im zaszkodzi, że będą święta świętować? A co im zaszkodzi, że się będą, że nie będą jedli pewnych pokarmów? Na zdrowie im tylko wyjdzie, gdy wieprzowiny jeść nie będą. A co im szkodzi to, że nie będą, że nie będą się zbliżać do zmarłych, nie będą się zanieczyszczać w inny sposób? No przymknijmy na to oko. No przecież i tak wierzą, że Jezus jest Mesjaszem, więc niech sobie to zaadoptują i jakoś razem pogodzimy te sprawy, wiecie. Ale apostoł powiedział, absolutnie nie. To umniejsza temu, co Chrystus zrobił na krzyżu. Ograbia dzieło zbawienia z pełni. To była pierwsza rzecz. A druga rzecz, to już jest praktyczna, omówiona w liście do Galacjan. Paweł to już praktycznie omówił. Naturalną skłonnością człowieka jest zacząć w duchu, a skończyć w ciele. Na czym to praktycznie polega? Że dopóki wierzymy i nasza wiara jest żywa i świeża, to wierzymy, że zbawieni jesteśmy z łaski przez wiarę Chrystusa. Ale kiedy byśmy mieli nałożone na siebie obowiązki przestrzegania pewnych rzeczy, bo to jest ważne dla zbawienia, to całkowicie niezauważalnie dzieje się coś takiego, że zaczynamy mniej polegać na tym, co Chrystus uczynił, a bardziej polegać na tym, co my sami praktykujemy. To jest słabość natury ludzkiej. Zacząć w duchu, czyli zacząć polegać na Chrystusie i na łasce, a przez to, że mam cały szereg nakazów, które muszę wykonywać, ciężar przekładam na siebie, na to, co ja robię. Bo to ja przecież to robię. Bo to ja. I zamiast tylko Chrystus, pozostaje tylko ja. Więc apostoł Paweł tłumaczy to najpierw w liście do Galacjan od strony doktryny. To zaprzecza, to umniejsza dzieło Chrystusa. I później tłumaczy to w sposób praktyczny. Że zaczniecie w duchu, a skończycie w ciele, bo taki będzie naturalny finał. Gdy wasza wiara osłabnie, to i wy zaczniecie polegać na tym, co robicie. Wiecie, i apostoł Paweł miał tę odwagę, miał tę mądrość, miał to namaszczenie od Ducha Świętego, by taką Ewangelię głosić, taką Ewangelię przynieść i Żydom, i poganom, i by taką Ewangelię i bronić tej Ewangelii za cenę prześladowań, bo był za to srodze prześladowany. I teraz zadam wam pytanie, co to ma wspólnego wszystko z Lutrem? Co to ma wszystko wspólnego z Lutrem? Teraz przejdę do Lutra. Zamknę apostoła Pawła, zamknę ten rozdział, przejdę do Lutra. Przypomnijmy sobie, chcę wam teraz zadać pytanie, jaka Ewangelia obowiązywała w czasach Lutra? Jaka Ewangelia? Może tylko dwie rzeczy przypomnę, żeby po prostu więcej nie wspomnę, bo tylko dwie rzeczy przypomnę Ewangelii, która obowiązała w czasach Lutra. W czasach Lutra powszechne uważano, że na zbawienie trzeba sobie zapracować. To była rzecz podstawowa. Uważano, że na zbawienie trzeba sobie zasłużyć, na zbawienie trzeba sobie zapracować. Więc trzeba było dawać jałmużnę, nie po to, żeby biednym pomagać, tylko po to, żeby sobie na zbawienie zasłużyć, rozumiemy. Należało pościć nie po to, by swoje życie duchowe odnowić, tylko żeby mieć zasługę w niebie. Należało robić dobre uczynki nie po to, żeby zaspokajać potrzeby, tylko po to, żeby sobie gromadzić, wiecie, coś, co później będzie na wadze po stronie moje dobre uczynki. To była Ewangelia gdzie w centrum była waga, a nie Chrystus. To była Ewangelia wagi. I na jedną stronę rzucano dobre Twoje uczynki, a na drugą stronę rzucano Twoje złe uczynki. I która szala przeważyła, to byłeś albo zbawiony, albo byłeś w czyśćcu. To była taka Ewangelia w czasach Lutra. Dalej, w 1516 roku papież Leon X ustanowił odpusty, już pomijając, nie chcę nawet wspominać, w jakim celu były potrzebne pieniądze, bo to szkoda o tym mówić, ale ustanowił odpusty, które polegały na tym, że każdy za pieniądze mógł nabyć od urzędników kościelnych odpuszczenie swoich grzechów. Dokument potwierdzający, że twoje grzechy zostały przebaczone. Za odpowiednią odpłatą. Skąd taki pomysł? A to bardzo prosty taki pomysł. Mianowicie Chrystus i święci za swojego życia dokonali tyle dobrych uczynków, że było nadmiar, wystarczyło te dobre uczynki na ich zbawienie i jeszcze zostało w skarbcu. I Kościół sprzedawał dobre uczynki Chrystusa i dobre uczynki świętych, i tym przebaczano grzechy ludzi. Ale ja mówię na razie jeszcze, o naszych czasach dojdziemy. Na razie jesteśmy o Lutrze. Na razie 1517 rok mamy. Wiecie? Nie wiadomo, czy tak dużo świętych było. A teraz tak. Ludzie. Ale tak na poważnie podejdźmy do niego dobrze, bo mi nie wcale nie zależy, żebyśmy się, wiecie, mi zależy, żebyśmy poważnie o tym sobie porozmawiali. Nie chcę stworzyć takiego klimatu, wiecie, żebyśmy wesołości. Po prostu porozmawiajmy o tym. I taka Ewangelia była w czasach Lutra i Luter czytał list do Rzymian. Bo teraz do tego chcę dojść. Dlaczego tak się skupiłem dużo na liście do Rzymian? Bo Luter studiował w języku greckim list do Rzymian. I kiedy studiował list do Rzymian, on tam widział inną Ewangelię. On tam widział inną Ewangelię niż tą, z którą spotkał się w swoich czasach. On tam widział Ewangelię, gdzie jest napisane tylko Chrystus. On tam widział Ewangelię, gdzie jest tylko łaska. On tam widział Ewangelię, gdzie jest tylko wiara. Widział Ewangelię tylko słowo. To była Ewangelia, którą widział Luter, kiedy czytał Pismo Święte. Więc w końcu nie wytrzymał, wziął młotek i poszedł i przybił to po prostu do kościoła, na drzwi kościoła. A później swoim prawnym piórem pisał różne traktaty, różne rozważania. To doprowadziło do, bym powiedział, do wielkiego wzburzenia. Wielkie wzburzenie powstało z tego powodu i w końcu Lutra zaprosili w 1521 roku na Sejm do Wormacji i tam go wezwali, by publicznie przed cesarzem odwołał swoje nauki, swoje twierdzenia. I on wiedział, że to jest podobna sytuacja, jak była sytuacja z Janem Husem. Hus dostał też żelazny list. Hus dostał żelazny list od księcia, że wróci. I później, muszę to powiedzieć, urzędnicy kościelni wytłumaczyli księciowi, że heretykom nie trzeba dotrzymywać słowa. I został za to dlatego spalony na stosie. Mając gwarancję, że powróci. I Luter znalazł się w podobnej sytuacji. Też miał żelazny list. I został wezwany na Sejm. I tam stojąc przed największymi władcami ówczesnej Europy. Cesarzem, książętami, przedstawicielami Rzymu, wypowiedział te słowa, które są, myślę, czymś no, niesamowitym. I te zapiski z tej wypowiedzi są następujące. Nie mogę poddać swojej wiary ani papieżowi, ani soborom, ponieważ jest jasne jak słońce, że często błądzili i zaprzeczali sobie nawzajem. Dopóki zatem nie zostanę przekonany przez świadectwo Pism Świętych, nie mogę i nie chcę się wycofać. Tak stoję, inaczej nie mogę, tak mi dopomóż Bóg. To były jego słowa, które wypowiadając wiedział, że może zostać skazany na śmierć. Ja nie mam problemu z Lutrem. Kim jest i kim był. Chociaż był człowiekiem, który też mógł błądzić. Ale że był narzędziem w ręku Boga na miarę epoki. I wstrząsnął instytucją, która wydawała się, że jest nie do ruszenia. Przez to, że był gotowy swoje życie położyć za to, w co wierzył. Nie tylko słowami, ale w sposób praktyczny był gotów położyć swoje życie za to, co wierzył. Wypowiadając te słowa, kładł swoje życie. Ale Bóg jego życie zachował. I teraz Ewa, to, o czym ty mówiłeś. I idziemy 500 lat do przodu znowu. Jesteśmy w XXI wieku. Jaką Ewangelię my dzisiaj mamy? I mówię to ze smutkiem. Nie chcę, naprawdę mówię to z bólem i ze smutkiem. Rok 610. Ustanowienie święta wszystkich świętych. To święto zostało ustanowione na pamiątkę męczenników. A więc w pierwszej fazie miano wspominać tych, którzy oddali swoje życie za wiarę. Później to święto oczywiście rozszerzyło się na innych świętych, na wszystkich świętych. I jakie dzisiaj mamy praktykę obchodzenia Dnia Wszystkich Świętych? Ludzie idą na cmentarze i modlą się za swoich zmarłych. Idą do kościoła i płacą pieniądze za mszę za zmarłych. Żeby w ten sposób wyciągnąć z mąk czyśćcowych, skrócić ich cierpienia czyśćcowe. Rok 998 ustanowienia Dnia Zadusznego. 400 lat później ustanowiono Dzień Zaduszny. I to już było wprost. Za dusze czyśćcowe. Modlitwy, msze. Wyciąganie ludzi z czyśćca. Za co? Za pieniądze. Jak to się ma do Ewangelii? Jak to się ma do Ewangelii? Jak to się ma do tego, za co Paweł cierpiał, za co Luter kładł swoje życie? Jak to się ma? Że nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, bo sprawiedliwość Boża w niej bywa objawiona z wiary we wiarę. A człowiek usprawiedliwiony z wiary ma życie wieczne. Zbawiony z wiary ma życie wieczne. A może coś ze współczesności. 6 sierpnia, rok 2000. Deklaracja Dominus Jezus. Ładnie brzmi. Jezus jest Panem. Kardynał Ratzinger. Tylko wiara katolicka zawiera prawdę absolutną w pełni. Dalej. Tylko w Kościele katolickim możemy znaleźć wszystkie środki potrzebne do zbawienia. Jaką Ewangelię mamy dzisiaj? Z bracia zakończmy, siostry, dobrze. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was. Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Powiemy sobie, jaką Ewangelię my mamy. My, naszą Ewangelię, tą Ewangelię. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was. Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Usprawiedliwieni przeto z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka, bo sprawiedliwość Boża w niej bywa objawiona z wiary w wiarę. Jak napisano, sprawiedliwy z wiary ma życie wieczne. Amen. To jest ta Ewangelia, którą my wyznajemy, której się trzymamy. Mam pytanie. czy jestem gotów za nim cierpieć? Czy jestem gotów za nim życie położyć? Jeśli nie, może się zdarzyć, że nie, to przynajmniej pamiętajmy tych, którzy byli gotowi. Pamiętajmy o Lutrze, który był gotowy położyć swoje życie za tą Ewangelię, której się nie wstydził i którą ogłosił w czasach totalnego totalitaryzmu i władzy Kościoła. Zapraszam Was do wspólnej modlitwy. Panie Boże, dziękuję Ci za ludzi, którzy swoje życie kładli za Ewangelię. Dziękuję Ci za apostoła Pawła. Dziękuję Ci za tego człowieka, który tyle wycierpiał dla Ewangelii Chrystusowej. Który taki niósł ciężar, taką, Panie, odpowiedzialność niósł. Dziękuję Ci, że go, Panie, oświeciłeś, że mu objawiłeś Chrystusa Boże, że mu objawiłeś Ewangelię, że, Panie, pisał list do Rzymian pod natchnieniem Ducha Świętego. Że, Panie, to słowo staje się dla nas taką nadzieją, taką radością. Dziękuję Ci, Panie Boże, za tego Twojego sługę. Dziękuję Ci, Panie Boże, za Marcina Lutra, który w czasach, Panie, ciemności studiował Twoje słowo i zobaczył tam Chrystusa, objawił mu się Chrystus. Dziękuję Ci, że był gotów powiedzieć tylko Chrystus, był gotów powiedzieć tylko łaska, tylko wiara. Dziękuję Ci, Panie. I Boże, tak dzisiaj stajemy przed Tobą, Boże, bo, Panie, chcielibyśmy też umieć życie nasze kłaść za Ewangelię, Panie. I to jest dla nas może trudne, może nie wyobrażamy sobie tego, Panie, ale chcemy być gotowi stanąć po stronie prawdy, stanąć po stronie usprawiedliwienia, które jest tylko przez Jezusa Chrystusa i przez wiarę w Niego. Panie Boże, dziękuję Ci, że, Panie, dałeś mi to przekonanie w serce, tą odwagę, bym mógł to przeżyć, mógł o tym mówić, Panie, mógł się tego trzymać. Dziękuję za ten zbór. Panie, bo wiesz, że to są ludzie, którzy właśnie tak samo przeżyli, tak samo doświadczyli i tej samej Ewangelii się trzymają. Dziękuję Ci, Panie Boże, że możemy razem dzisiaj modlić się i możemy razem dzisiaj oddać Tobie chwałę, bo to, Panie Jezu, wszystko przez Ciebie i dla Ciebie, bo Ty jesteś sprawcą tej Ewangelii, dokończycielem tej Ewangelii, bo Tobie się należy chwała i cześć, uwielbienie i wywyższenie. Dziękuję Ci, Boże, dziękuję Ci, Królu, chwalę Twoje imię, Panie Zbawicielu, jedyny. Dzięki Ci, Boże, dzięki Ci, Jezu.